Chwała niech będzie naszemu Panu. Moi drodzy, kiedy mieliśmy tutaj uwielbianie, moje myśli były gdzieś odleciały. I powiem wam, że w zasadzie w mojej głowie powstało jakieś nowe kazanie, ale wygłoszę te, które przygotowałem. Ale zanim do tego przejdę, taka myśl, która pojawiła mi się podczas uwielbiania. Wiecie, macie to przekonanie, że kiedy zwracamy się do Pana, kiedy Go uwielbiamy, On do nas mówi. Mówi do nas ważne rzeczy. I wiecie, kiedy żeśmy mieli ten wspaniały czas uwielbiania, takie słowo w moich uszach, w moim sercu wybrzmiało. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Wiecie, to jest niesamowicie dobra wiadomość. To jest niesamowicie dobra nowina. Jezus się nie zmienia. Jezus nigdy o tobie nie zapomni. Jezus zawsze będzie cię miłował. Jezus zawsze będzie blisko ciebie. Jezus nigdy od ciebie się nie odwróci. Czy to jest dobra nowina? Czy to jest dobra wiadomość? Czy to jest takie oczywiste i normalne? Czy w twoim sercu jest pokój? Czy w twoim sercu jest radość? Nie musisz się bać, nie musisz się lękać, nie musisz się obawiać, dlatego, że Jezus się nie zmienia. Wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Ale my musimy się zmieniać. Bo kiedy patrzymy na naszego Pana, Mistrza, widzimy, czujemy tą potrzebę zmiany. Zmiany myślenia, zmiany postępowania. I życia nam braknie. I będziemy to w wieczności czynić. Kiedy będziemy przy Nim, kiedy będziemy widzieć Jego wielkość, doskonałość. Będziemy Go poznawać każdego dnia. Zachwycać się Jego potęgą, Jego mądrością, Jego chwałą. A więc warto jeszcze ten krótki czas, który mamy tu na ziemi, wytrwać, zwyciężyć, osiągnąć cel. A gwarantem tego jest sam Pan. On rozpoczął w tobie i we mnie dobre dzieło i On doprowadzi je do końca, jeśli Mu się poddamy. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym mówić o duchowym rozeznaniu. Wiecie, żyjemy w takich czasach, gdzie mamy ogromną dostępność poprzez internet do różnych rzeczy, nawet do różnych zwiastowań Ewangelii, do różnych nauk, do różnych poglądów. Wiecie, internet jest pełen różnych rzeczy. Począwszy od rzeczy dobrych, wartościowych, cennych, kończywszy na śmieciach, które do niczego nie są przydatne, które są złe, są niszczące. Wiecie, potrzebujemy w tym wszystkim się umieć odnaleźć, potrzebujemy umieć rozeznać to, co jest dobre i cenne, od tego, co jest złe, co jest trucizną, co może zniszczyć twoje czy moje duchowe życie. Żyjemy w takim świecie i w zasadzie Kościół od samego początku żyje w takim świecie. Od samego początku Kościół miał problemy, Kościół walczył z różnymi dziwnymi poglądami, z różnymi naukami, z różnymi dziwnymi nieraz wyobrażeniami, nawet samego dzieła Pana Jezusa. I otwórzmy sobie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział i przeczytam 4 werset. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Pisze Paweł do zboru w Koryncie, niezwykle obdarowanego zboru. pisze o takiej fundamentalnej rzeczy. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Chrystusa, okazuje się, że można zwiastować innego Chrystusa. Nie tego Chrystusa, który jest Chrystusem Biblii, Chrystusem, który jest Słowem Bożym. Może być inny Chrystus, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię. Inna Ewangelia. Czytamy w różnych miejscach Bożego Słowa, że będą takie czasy, gdzie ludzie wierzący nazbierają sobie nauczycieli i będą żądni słuchać tego, co łechce ucho. To jest takie fajne. Wow. Wiecie, kiedy tak czytam Ewangelię, nie spotkałem się z jakimś opisem takiej historii, żeby ludzie po nauczaniu Pana Jezusa mówili wow, ale to było super. Często ludzie bili się w piersi, płakali, bo prawda Ewangelii kruszyła ich serca. Inna Ewangelia. I Paweł pisze do Koryntian, której nie przyjęliście, znosicie z łatwością, że możemy słuchać czegoś, co nie jest nauką Chrystusa i przyjmować to, nie mając rozeznania duchowego, z prostotą i z łatwością. Tak się składa, że te wszystkie informacje, które pojawiają się czy w internecie, czy w innych źródłach przekazu, co umownie czy ogólnie nazywamy Ewangelią, mają różne podłoże i mają różne źródło i mają różne cele. Kiedy Pan Jezus głosił, ludzie mówili twarda to mowa. A więc to nie było miłe, to nie było przyjemne, to było trudne. Trudno jest przyznać się przed samym sobą do grzechu, trudno jest przyznać się do błędnego myślenia, trudno jest przyznać się do wielu, wielu rzeczy. Ale Ewangelia ma tą moc, ta prawdziwa Ewangelia, tą, którą głosił Chrystus, tą, którą głosili apostołowie, ma moc. To o niej Słowo Boże mówi, że jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. To jest Ewangelia mocy. Ale może być, czy mogą być Ewangelie, w których nie ma mocy. Mogą brzmieć bardzo podobnie. Może tam padać nawet imię Jezus, ale w nich nie ma mocy. Nie ma mocy do zmiany, nie ma mocy do upamiętania. Jest zwykłym sloganem. Albo jest nauczaniem, jesteście wszyscy wspaniali, czy to jest nieprawda? Prawda, jesteście wszyscy wspaniali, bo Pan nas takimi stworzył. Ale ciągłe łechtanie uszu, tak zwane kadzenie. Niebezpieczeństwo takiej nauki polega na tym, że odwraca uwagę od rzeczywistego stanu naszego, mojego i twojego wnętrza. Jesteś niesamowity. Czy to jest prawda? Każdy z nas jest niesamowity, bo został stworzony przez niesamowitego Boga. Ale kiedy patrzymy na Niego, na sprawcę naszego zbawienia, widzimy nieraz gorzką prawdę o swoim życiu. I kiedy przeglądamy się w tym lustrze Bożego Słowa w Ewangelii, jeśli tylko zdobędziemy się na szczerość, zobaczymy prawdę o samych sobie. A więc inny duch, inna Ewangelia, inny Jezus. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale i 1 werset czytamy. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Wiecie, kiedy słuchamy jakiegoś nauczania, mamy Boże Słowo, możemy zawsze do Niego się odnieść i Twoim i moim obowiązkiem jest badanie i sprawdzanie tego, co słyszysz. To nie jest żadna ujma dla usługującego. Na ostatnim nabożeństwie bodajże w Bielsku któryś z pastorów powiedział, czy usługujący powiedział: a teraz, jeśli na tej sali są wierzący, niech otworzą swoje Biblię. W ostatnich latach Biblia stała się ciężka i niewygodna do noszenia. Przecież są wyświetlane wersety. Czy to nie jest jakiś tam psztyczek z mojej strony, ale zdarzyło się tak w moim życiu, że nie spałem z moją żoną, bo byłem gdzieś na wyjeździe, ale spałem z Biblią. Zawsze była koło mnie. I zawsze jest koło mnie. Wiecie, ona nie jest zbyt ciężka. Żołnierz bez miecza jest bezbronny. Oczywiście to słowo mieszka w naszych sercach, ale dobrze jest mieć je koło siebie, dobrze mieć pod swoją ręką. Wiem, dzisiaj są inne nośniki. Są smartfony, na których wielu, szczególnie młodych ludzi, otwiera sobie aplikacje i tam przegląda Boże Słowo. Ale to jest niezbędna broń, z której człowiek wierzący ma korzystać. Boże Słowo. Możecie mieć do mnie pełne zaufanie, że tutaj jakiegoś przegięcia nie będzie z mojej strony, ale sprawdźcie lepiej w Biblii. Człowiek jest tylko człowiekiem, jest istotą omylną, a więc to badanie, to sprawdzanie jest obowiązkiem każdego wierzącego człowieka. Nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Wiecie, Kościół nie jest bezbronny. Bo kiedy czytamy o czasach ostatecznych, o odstępstwie, o zwiedzeniu, to musimy mieć świadomość, że my nie jesteśmy w tym wszystkim bezbronni. My mamy narzędzia, mamy broń, którą nasz Pan nam dał. Dał nam Boże Słowo, dał nam Ducha Bożego. Wiecie, praktycznie mogę powiedzieć, jak to działa. I to niekoniecznie w odniesieniu do jakiejś fałszywej nauki, ale nawet w odniesieniu do rozeznania ludzkich serc. Od lat chodzę do więzienia, więc mam do czynienia z różnymi ludźmi. Z ludźmi, którzy są nauczeni manipulacji, kłamstwa, oszustwa i wielu, wielu innych rzeczy. I powiem tak, kiedy posłucham, kiedy zapali mi się taka lampka i nie zignoruję jej, tą lampkę zapala Duch Święty, to nie dam się oszukać. Ale kiedy próbuję tą lampkę, jakoś staje się niewygodna, to jestem oszukany i padam ofiarą oszusta. Kiedyś, kiedy byłem w zakładzie, to już było może 2-3 lata temu, pewien nasz brat już, który się nawrócił wcześniej, przyszedł na nasze spotkanie i mówi: wiesz, tu w zakładzie jest taki nasz brat. On jest tak gorliwy, tak wierzący. On chodzi z Biblią, chwała Jezusowi, krzyczy po całym zakładzie. Mnie już się to nie spodobało, ale i było dziwne, no, ale on był tak zachwycony tą osobą. I tak się złożyło, że kiedy wychodziliśmy już z tej społeczności, prowadzono go ze spaceru i zobaczyłem tego człowieka z Biblią w ręku. Nie miałem nawet okazji z nim zamienić słowa, ale z tym bratem poszliśmy kawałeczek dalej i ja mu nagle mówię, on jest psychiczny. Co ty wygadujesz? To jest nasz brat w Chrystusie. Kiedy przyszedłem za tydzień do zakładu, on mówi, co tu się działo? Jaki on szał wpadł, jakie przekleństwa, jakie... Wiecie, Duch Święty mówi nam. I powiem tak, byłem w różnych sytuacjach i były nawet takie momenty, że kiedy jakiś człowiek się modlił, to wiedziałem, że robi to nieszczerze. Mamy badać duchy i wierzę w to, że Duch Boży daje nam wgląd. Wiecie, to nawet nie chodzi o to, żeby wiedzieć. Ja dopiero potrzebowałem czasu, żeby zrozumieć, dlaczego nieraz Bóg mi pokazuje kłamstwo, obłudę i fałsz. Nie po to, żebym wiedział, ale żebym mógł pomóc temu człowiekowi. Bo tak jak Boże Słowo mówi, nie każdy, kto mówi Panie, Panie. Nie możemy bazować tylko na takim wyznaniu, że ktoś powie. Biblia mówi, po owocach ich poznacie. My potrzebujemy takiej Bożej mądrości, takiego rozsądku, aby nie dać się oszukać i nawet w takiej kwestii jakichś relacji ludzkich. A więc nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Oni wyszli po to, żeby zwieść, oszukać i wybranych. Czyli na celowniku oszusta jesteś ty i ja. Świat, który jest oszukany, zwiedzony, jego nie trzeba już więcej zwodzić. Ale ty i ja jesteśmy na celowniku tego głównego oszusta, który chce poplątać nasze ścieżki, zepchnąć nas z drogi, którą podążamy, abyśmy nie osiągnęli celu. To jest jego zamiar i to jest jego plan. W drugim rozdziale tego listu czytamy 19, 20 i 27 werset. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Masz namaszczenie. Duch Boży, który mieszka w tobie i we mnie. To jest gwarant, to jest strażnik. Ale to namaszczenie, 27 werset, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Tak jak poznałeś Chrystusa, przyjąłeś zbawienie w Jezusie, trwaj w nim. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On się nie zmienił. On się nie musi zmieniać. Więc on już nie będzie czynił takich rzeczy, które my byśmy chcieli, albo on nie potrzebuje nic innego czynić. Bo wiecie, on nas uzdrawia, on nam pomaga, on rozwiązuje nasze problemy. Nie będzie już objawień ponad to, co jest objawione w Bożym Słowie, chociaż Bóg do nas mówi indywidualnie, do każdego z nas, ale nie będzie jakichś nowych objawień dotyczących przyszłości. To wszystko jest opisane w księdze Apokalipsy Jana. Ale diabeł doskonale wie, jak dotknąć ludzi. Będziesz wiedzieć coś więcej niż inni wiedzą. Inni są w błędzie. Ewangelia jest niezmienna. Tak jak ją przyjęliśmy, tak trwajmy. Wiecie, świat się zmienia, wszystko wokół, ale Bóg, Jezus, Boże Słowo jest stałe. Ono nie musi się zmieniać. Jest doskonałe w swej stałości. A więc jest fałszywy Jezus. I jest Jezus prawdziwy, który nas zbawił, z którym żyjemy, z którym chodzimy. Jak odróżnić tego fałszywego? Powiem tak. Prawdziwy Jezus nigdy nie wchodził w układy z możnymi tego świata. Jak czytamy Ewangelię, nigdy nie wszedł w jakikolwiek układ z ludźmi, którzy mieli władzę i pieniądze. Gdy przyszedł do niego kapłan, usłyszał, że musi się na nowo narodzić. Nie było dyskusji na temat religii. Usłyszał, że musi się na nowo narodzić. To usłyszał od Pana Jezusa. Znamy tą historię i wiemy, kto przyszedł w nocy do Pana Jezusa. Nikodem. I dowiedział się, że musi się na nowo narodzić, aby wejść do Bożego Królestwa. Kiedy była taka historia, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, Trzynaście, 31 do 33. W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do niego: wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. I rzekł do nich: idźcie i powiedzcie temu lisowi. Wiecie, Herod to był ktoś. Idźcie i powiedzcie temu lisowi. I to nie był komplement. Oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę iść i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. A więc powiedzcie temu lisowi, jeszcze nie mój czas. Nie wchodził w dywagacje, w dyskusje. I w tej samej Ewangelii, w 23 rozdziale, czytamy, kiedy już Pan Jezus stanął przed Herodem, 8 rozdział, 23 rozdział. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Zobaczcie, Herod się ucieszył. O, przyprowadzili mi tego magika, cudotwórcze, pewnie jakąś sztuczkę mi pokaże. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiedział. Nic nie powiedział, nie dyskutował, nie tłumaczył. Znał serce Heroda. Wiedział, jakie są pobudki, co jest powodem jego ciekawości. Pan Jezus nigdy nie prosił o pieniądze na służbę, którą wykonywał. Tylko zawsze o tym rozmawiał z Ojcem. I Ojciec odpowiadał w różnoraki sposób na potrzeby. Byli to ludzie. Raz nawet pamiętamy taką historię, że żeby zapłacić podatek, to moneta była w pyszczku ryby, którą Pan Jezus kazał złowić. To jest niesamowite. Wiecie, ile ryb jest w wodzie? Akurat ta jedna miała tego statera, czyli tą monetę, którą Pan Jezus musiał zapłacić za siebie i za ucznia jako podatek. Nigdy nie przyszedł do ludzi, ale byli też ludzie, którzy ofiarowali pieniądze. Jak myślicie, dlaczego? Byli pobudzeni przez Ducha Bożego i sami z otwartego i szczerego serca wspierali działalność Pana Jezusa. Pan Jezus nie zabiegał o to, nie chodził do ludzi, nie prosił, nie nakazywał. Prawdziwy Jezus również nigdy nie oferował modlitwy za pieniądze. Wiecie, kiedyś byłem w szpitalu, ja już to mówiłem na tym miejscu, że modliłem się o bardzo chorego człowieka i kiedy wyszedłem z tej sali, żona, niewierząca pani, się mnie spytała, ile się należy. Z przyzwyczajenia, bo przecież za darmo, żeby ktoś poszedł się modlić do szpitala. I pamiętam, kiedy ona mi to powiedziała, byłem zaskoczony, ale zaraz słowo pojawiło się na moich ustach. I mówię, Pan Jezus powiedział, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Wielką radość mi to sprawiło, że mogłem w ten sposób tej kobiecie odpowiedzieć. Pan Jezus nigdy, kiedy pomagał ludziom, nie oczekiwał rekompensaty, czy finansowej, czy jakiejkolwiek. Ale czytamy Boże Słowo, że byli ludzie, którzy widzieli w tym interes. Pamiętamy wszyscy w Dziejach Apostolskich historię Szymona, który widział w tym dobry interes. I znamy tą historię, ale może przypomnijmy ją sobie. To jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Ja szybko przeczytam. Od 18 wersetu. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Chciał to kupić. Zobaczył dobry interes. Biblia nie mówi, jaką kwotę oferował, ale on już miał przeliczone zyski. I dobrze czuł, że można na tym zarobić i to pewnie całkiem nieźle. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł, módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Nieszczere serce, plany zysku. Na Bożej sprawie można coś zarobić, a przy okazji ludzie będą zadowoleni, bo otrzymają Ducha Świętego. Jezus taki nie był. I Jezus taki nie jest. Pan Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych zwiedzenie będzie tak subtelne, że nawet wybrani dadzą się zwieść. Czyli można Ewangelię mieszać z czymś jeszcze. Tą domieszkę można dawkować, może ktoś nie zauważy. A potem się już przyzwyczai. Wiecie, ja nie podaję tutaj jakichś konkretnych przykładów, bo nie o to chodzi, ale ja myślę, że ci, którzy gdzieś tam w internecie słuchają różnych rzeczy, powiem tak, jeśli dojdziesz do takiego momentu, że zapali ci się lampka, to od razu to wyłącz. Bo początek może być nawet przyjemny i dobry. Żeby zniekształcić prawdę, to trzeba bardzo ostrożnie dorzucać kłamstwo, ale bardzo powoli. Szatan ma też cierpliwość i właśnie w taki sposób postępuje. A człowiek się może przyzwyczaić. Czujność zostanie uśpiona. A więc żyjemy w czasach, w których żyjemy w niebezpiecznych czasach. Ale jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy uzbrojeni. Ja nie mówię dzisiaj tego po to, aby kogokolwiek straszyć, bo mamy broń. Przede wszystkim Boże Słowo. Kiedy czytamy o mieszkańcach Berei, kiedy Paweł apostoł nauczał, czytamy, że oni sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Oni sprawdzali apostoła Pawła. I powiem wam więcej, Paweł się wcale na nich nie obraził. Konfrontujmy to, co usłyszymy z Bożym Słowem. Ale tak jak powiedziałem, mamy też namaszczenie. Mamy Ducha Bożego. Mamy dar rozróżniania duchów. Mamy to. I kiedy pojawi się fałsz, usłyszysz to. Wiecie, ja przepracowałem swoje na kopalni, ja mam przytępiony słuch. I pamiętam kiedyś tutaj Romek Matyja stroił fortepian. I ja mówię, ty to słyszysz? On to słyszał. Wiecie, w kwestiach muzycznych no nie każdy ma ten talent, żeby rozeznać. Czy nie każdy ma ten doskonały słuch, żeby to wyłapać, usłyszeć. Ale w kwestiach duchowych tu chodzi o nasze życie. I kiedy ta lampka się zapala, nie ignoruj jej. Wiecie, wiele lat temu byłem na takiej konferencji w Warszawie. Tak zwanej międzywyznaniowej. Tam były różne rzeczy. Ja byłem takim w miarę krótko nawróconym człowiekiem i pamiętam tą rozmowę z bratem Michałem Chydzikiem. W przerwach podszedłem do brata Michała i mówię, i takie mam momenty, bracie Michale, że się zastanawiam i takie pytanie mam w głowie, co ja tutaj robię. Co ja tutaj robię? Wiecie, tam było wiele dobrych rzeczy, ale pojawiały się rzeczy nie do zaakceptowania. Pamiętam, brat Michał wtedy powiedział mi, wiesz to, dobra kura, dobre ziarno wydziobie. Taką odpowiedź mi dał. A ja potem sobie stwierdziłem, ja już chyba nie będę jeździł. Jak mam na miejscu dobry pokarm, czemu ja będę innego ziarna szukał? I jeszcze może nie wszystko uda mi się wydziobać. Pij wodę z jednej studni. Wiecie, ja spotkałem się, czy spotykam się z ludźmi wierzącymi, którzy nasłuchali się tylu nauczycieli, i kiedy słucham o ich poglądów, to włosy jeżą mi się na głowie. Całkowicie zatracili zdolność rozróżniania i poznania. Całkowicie. Kiedy wierzę w to, że czerwona lampka zawsze się zapala u Bożego dziecka. Tylko nie możemy jej ignorować. Wiecie, jest tak, że nawet jeśli tego nie rozumiesz, to pojawi się w twoim sercu niepokój. To jest taki podstawowy pierwszy sygnał. Jeśli pojawi się w twoim sercu niepokój, to uciekaj stamtąd. Albo wyłącz to, czego słuchasz. Bo to nie posłuży twojemu duchowemu zdrowiu. I tak jak powiedziałem na wstępie, mamy broń. Jesteśmy uzbrojeni. Nie jesteśmy bezbronni. Ale kiedy miecz będzie leżał za szafą, będzie bezużyteczny. Mamy Ducha Bożego, Ducha mądrości, Ducha rozumu, Ducha poznania. Tego Ducha, który wprowadza nas we wszelką prawdę i jednocześnie obnaża wszelki fałsz. Taki jest Duch Boży. Obnaża wszelkie kłamstwo i wszelki fałsz. Nie naklejajmy etykietki chrześcijańskie, niechrześcijańskie. Bo tu mówią o Jezusie, to jest chrześcijańskie, a to jest niechrześcijańskie. Ponieważ ten miks różnych nauk dzisiaj w internecie, w telewizji pojawiają się programy, chyba przedwczoraj kliknąłem sobie, tytuł był bardzo biblijny i wysłuchałem dwa zdania. I wyłączyłem to, bo już te dwa pierwsze zdania były straszne. Herezja pierwszych chrześcijan brzmiała tak. Herezją pierwszych chrześcijan było już to, że Jezus jest Bogiem. Brzmiało to, tytuł był bardzo chrześcijański. Wiecie, nawet stwierdziłem, że to pierwsze zdanie zamknęło całkowicie sprawę. Nie ma, już nie chciałem słyszeć kolejnego zdania. Ale jeśli zignorujesz to, to do twoich uszu i do twojego duchowego ucha, do twojego serca zacznie wpadać fałsz. Nigdy nie wiesz, czy czegoś tam nie pozostawi. Moi drodzy, kończąc, ja już poproszę zespół. Wychodzicie? Czy? Planowaliście? Przepraszam. Moi drodzy, jesteśmy uzbrojeni, mamy broń, jesteśmy zwycięzcami i nie musimy się tego bać. Ale również i głównie celem mojej usługi było to, abyśmy tego nie lekceważyli. My się nie mamy czego bać, ale lekceważenie może ostudzić, może zagłuszyć nasze receptory, czujniki, które dał nam Bóg. Powstańmy, kochani. I zanim zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, pomódlmy się. Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa i dziękujemy Ci za to, że Ty nie pozostawiłeś nas sierotami, że posłałeś nam Ducha Świętego, naszego przyjaciela, pocieszyciela, Ducha Prawdy. Panie, dziękujemy Ci za to, że troszczysz się o naszą codzienność, troszczysz się o nasze duchowe zdrowie. Panie, że Ty strzeżesz naszych serc i myśli swoim pokojem. Panie, że Ty jesteś mocny i mocen zachować nas w godzinach próby, w godzinach doświadczeń. Ale Panie, tak też dopomóż nam, abyśmy nie lekceważyli sobie niebezpieczeństwa, abyśmy nie wchodzili w rzeczy, które mogą nas zniszczyć, które mogą nam zaszkodzić. Potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy Twojego światła. Dziękujemy Ci za ten czas, który dzisiaj mieliśmy, za Twoje słowo. Oddaję Ci cześć, oddaję Ci chwałę. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.